have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Danuta Dąbrowska została aresztowana w 1983 roku. Siedziała w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie.
Tak, no i jak już siedzieć, to w porządnym więzieniu, prawda?
Z tradycjami.
Z tradycjami. Jakoś tak się człowiek czuje tę ciągłość historii i że jest jakimś tam drobnym pionkiem, ale spadkobiercą jednak. Poza tym, no świadomość, że tam siedzą ci najwięksi wtedy. Poza tym tam są bardzo dobre warunki w porównaniu z tymi wszystkimi dołkami.
Ale tak poważnie, rzeczywiście myślała Pani o tym w kategoriach takich, że przynajmniej w dobrym więzieniu?
Tak.
Czy to narosło z czasem?
Nie. Ja byłam przerażona po tej Małopolskiej. Straszliwie byłam przerażona. I sobie wyobrażałam, że no jak już mnie zamknęli, to mnie tak łatwo nie wypuszczą tak natychmiast. I że ja nie wytrzymam tam w ogóle. Ja miałam takie uczucie, jak się te drzwi na Małopolskiej, w podziemiach na Małopolskiej, te drzwi się zamknęły, takie niskie drzwi w ogóle, musiałam się schylić, żeby tam wejść, że ja normalnie się uduszę natychmiast. Taki jakiś atak klaustrofobii w ogóle. A tam było przede wszystkim czysto. Nie było tego wiatra strasznego, była normalnie kanalizacja, była woda, dostawaliśmy ciepłą wodę też, mogliśmy się kąpać w łaźni raz na tydzień. Więc te warunki, jak się siedzi ileś tam czasu w takim zamkniętym małym pomieszczeniu, są niesamowicie ważne. Ja mogę w domu nie posprzątać u siebie, ale tam myśmy bardzo dbały o tą czystość i tam były rzeczywiście warunki dobre, ponieważ ja tam ciągle rozrabiałam niestety, bo ja mam już taki charakter, a poza tym jak do samego końca. Ja nie mogłam tego potraktować poważnie. Mi się wydawało, że uczestniczę w jakimś cyrku, w jakimś spektaklu i najgorsze było to, że ja myślałam, to było silniejsze ode mnie, ja nie wiem dlaczego tak myślałam, bo nic na to nie wskazywało, że powinnam tak myśleć, ale ja myślałam, że ci wszyscy, którzy tam pracują, no nie ci ubecy oczywiście, chociaż o nich też tak myślałam częściowo, ale cała ta obsługa, że oni też traktują to tak z przymrużeniem oka, że ja wiem, że to jest absurd, oni wiedzą, a oni to traktowali śmiertelnie poważnie i dlatego ja ich doprowadzałam do wściekłości. Pana naczelnika, do którego moja przyjaciółka przychodziła codziennie, żeby go nękać, pytać jak ja się czuję, kiedy wreszcie dostanę zgodę na paczkę taką higieniczną, żebym miała jakieś takie podstawowe rzeczy. I on jak mi widział, to już od razu się robił taki czerwony strasznie i ciągle mnie wzywał po coś tam, bo ja tam ciągle rozrabiałam, więc zaliczyłam tam tak zwaną kabarynę i to już było mało śmieszne, bo to było w takich podziemiach zupełnie tam na Rakowieckiej. Takie cele, tak zwane twarde łoże, tak z nudów to policzyłam. 7 różnych rodzajów krat w oknach i w drzwiach. No i taka z desek zbita prycza i maciupanieczki, stoliczek taki i to wszystko. I tam siedziałam tydzień za karę, za nawiązywanie kontaktów z innymi celami. I to było rzeczywiście straszne, bo nie wolno było mieć papierosów. To było najgorsze, że ja nie mogłam palić. I na dodatek trafiłam w takim okresie, kiedy nie miałam książek, bo była wymiana książek w bibliotece i to zawsze się parę dni czekało, więc ja kompletnie nie miałam tam co robić. Nie mówiąc o tym, że spanie na czymś takim, całe ubranie, wszystko trzeba było na noc oddać na zewnątrz, więc ja byłam w takiej cieniusieńkiej koszulce nocnej, która mi ledwie tyłek zakrywała. Bo moi przyjaciele z wolności stwierdzili, że taka będzie najlepsza do więzienia. I na tych dechach, takich gołych. A ja byłam strasznie chuda wtedy, więc te kości miałam takie podgniatane, straszliwie, już nie wiedziałam, co ze sobą zrobić tam. I ponieważ nie mogłam czytać, to zaczęłam pisać. Taki miałam pomysł na tekst już dawno, dawno. Jednym z moich ukochanych pisarzy, Władysławem Terleckim. I miałam te książki w pamięci, bo je często czytałam, więc zaczęłam pisać taki esej. ale ci, co nas tam pilnowali, ich to niepokoiło, co ja piszę. Więc ciągle tam wpadali do mnie. Co ja robię? Dlaczego ja piszę? Trochę pisałam po ścianach, jak nie widzieli. Po prostu, żeby tak sobie popisać. Ale to było straszne przeżycie. Rzeczywiście tym bardziej, że ja tam przeżyłam taki szok odstawienia papierosów i miałam tam coś w rodzaju zapaści. Ja tam zemdlałam i tak leżałam na tej podłodze, aż mnie znajdą. I wtedy się rzeczywiście przerazili. Natychmiast mi dali bardzo mocną kawę i jakiegoś papierosa. I pani psycholog dała mi książkę od siebie, z dobrego serca, żebym się czymś zajęła. No i tam sobie siedziałam. Tam jest bardzo dobra biblioteka. Bo tam trafiało dużo takich rzeczy zatrzymanych na granicy z tych prohibitów, tam jakieś odrzuty z biblioteki KC, MSW, to bardzo dobre zbiory były. I były tak zwane zbiory specjalne, coś co oni nazywali książkami naukowymi, ale to nie były takie książki naukowe, tylko takie trochę poważniejsze książki, które się dostawało ze specjalnym zezwoleniem i trzeba było mieć wyższe wykształcenie do tego. I ja się na to w końcu załapałam, bo chyba też chcieli, żebym ja już się wreszcie uspokoiła.
To mi zajęła, tak?
Tak, żebym ja im tam nie rozrabiała. Była taka klawiszka, którą ja bardzo lubiłam i ceniłam. Ona była niesamowitą służbistką, ale nikomu nie dokuczała. Była po prostu w pracy. I ona mnie też chyba lubiła, bo ile razy mnie złapała na czymś, to wchodziła do celi i mówiła: Dąbrowska, usiądźcie wreszcie na dupie, bo to się źle skończy. No i tak sobie tam siedziałam. No. Najgorszy był pierwszy tydzień, bo człowiek się budzi i pierwsze co widzi to kraty. Ale ja byłam w jakimś sensie przygotowana na to. Ja się obracałam w takim środowisku ludzi, którzy byli my chyba mądrymi ludźmi i cały czas się mówiło w tym środowisku moim. Przede wszystkim to był Władek Lisiecki, który nas tak szkolił. Że po pierwsze, jak już się wpadnie, nie nastawiać na to, że się wyjdzie, tylko że się będzie się działo do końca życia. Wyrobić sobie takie przekonanie. I zauważyłam, że to się bardzo sprawdza, bo dziewczyny, które dawały się podpuszczać, bo tam oni zawsze mówią, powiesz tamten, to natychmiast wychodzisz. I one każdego dnia się budziły z taką nadzieją zupełnie absurdalną, że wyjdą. I ja się nastawiłam na to, że ja muszę w ogóle wykreślić to, co jest na zewnątrz z mojej świadomości, z mojej pamięci i spróbować się przekonać, że to jest moje miejsce do końca życia. Chociaż wiedziałam, że to nie jest do końca życia. No ile ja mogę dostać, jaki wyrok? No. I to było dużo łatwiejsze, bo wtedy człowiek traktuje to miejsce jako swoje miejsce i stara się sobie jakoś tam tę przestrzeń oswoić, prawda?
Powiedziała pani coś takiego, co zwróciło moją uwagę. No to jest jasne, prawda, że nikt tam nie używał formy pani, pan. No ale mimo wszystko, ktoś mówi Dąbrowska, rób to, czy tam nie rób tego. Ja wiem, że to jest właściwie szczegół w tym wszystkim, ale tak jakoś mnie to uderzyło, jak pani to powiedziała.
Trochę było takich rzeczy, do których bardzo trudno się było przyzwyczaić. Tym bardziej, że w więzieniu jest tak, że trzeba przestrzegać regulaminu, ale tego regulaminu dostać nie można. Więc właściwie nie wiadomo, jakie są zasady. Każdy, kto przychodzi nowy, no to mu mówią ci, co tam już siedzą, nie? Mniej więcej, jak się zachowywać. Ale i tak się mnóstwo gaw popełnia. Oni się wszyscy zwracali bezosobowo wy. Na drugi dzień mnie tam przywieźli, był apel i po tym apelu ten klawisz wszedł i mówi do mnie: ubierzcie się, to wie. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi, bo ja byłam ubrana. Chodziło o to, że trzeba założyć buty, bo na przesłuchanie trzeba założyć buty, a w celi można być w kapciach. Ale jak powiedział ubierzcie się, to ja zaczęłam tą moją współlokatorkę poganiać. Mówię: Baśka, no ubieraj się, bo ona się zaczęła ze mnie strasznie śmiać, bo no wy, no to liczba mnoga, prawda? I było takich parę rzeczy, właśnie to wy, taka bezosobowość, to, że no, w każdej chwili człowiek jest, może być podglądany. Rewizje, tak zwane kipisze, prawda, które robiono w celi i ja to traktowałam, wszyscy tak traktowali, jako takie naruszenie tego minimum intymności, które człowiek ma, no, że ktoś mi wywala moje majtki, moje podpaski, sprawdza i zazdrości, bo one są zagraniczne, bo z paczki, prawda. Jestem taka jakby ustawicznie pod rentgenem. Do łaźni, jak chodziłyśmy do łaźni, czy jak wychodziłyśmy z tej łaźni, no nikt nie mógł mi zagwarantować, że w tej łaźni też mnie oni nie podglądają. Klawisz robił takie uwagi. Był taki jeden, który mnie bardzo lubił. Cham nieprawdopodobny, ale on mnie lubił i on mi na dużo pozwalał. Może dlatego, że ja do nich zawsze byłam grzeczna i ja wiedziałam, że nie są w pracy, no. Nie była jego wina, że mnie tam zamknęli. I on takie uwagi, Danusia, ja bym cię schrupał na śniadanie. Ale później człowiek się uczy takiego obrzydliwego cwaniactwa. Jest coś takiego jak instynkt przetrwania chyba. Bo ja się bardzo szybko nauczyłam, że jeśli ja nie będę reagowała na to, będę obracała to w żart. Wiedząc, że do tego człowieka i tak nic nie dotrze, bo on uważa, że jak on mi to powie, to jest to dla mnie komplement. To na przykład będę mogła mu w ten dzień, kiedy będzie ta łaźnia, poprosić go, przypomnieć mu, że my chcemy iść jako pierwsze rano. Bo później to tam już było no, straszliwie brudno, błoto takie, no bo jak się całe więzienie kąpie w jednej łaźni, no to... I wiedziałam, że on na to pozwoli, że on przymknie oko i pozwoli nam być parę minut dłużej na spacerze na przykład. Że jak będzie straszny upał, to on nie zauważy, że ja leżę na łóżku w dzień, nie? Bo nie wolno było leżeć na łóżku, trzeba było siedzieć. Więzienie to jest dosłownie siedzenie dupą na stołku, no, po prostu. Gorsze były kobiety, bo tam na tej Rakowieckiej to jest męskie więzienie, męski pawilon i tam było tylko jedno piętro, kilka cel dla kobiet. Więc obsługa była męska. I dla kobiet były dwie kobiety właśnie. I jedna była straszna, ta jedna była właśnie w porządku, ale jak poszła na urlop na przykład i czy coś, to już był koszmar. Ta druga była takim typem sadyckim. Straszliwie nas obmacywała, znajdowała jakąś taką wielką przyjemność w tym, żeby nam się kazać rozbierać do naga przy każdej tam rewizji czy czymś takim. Ale z czasem się wytwarza taki odruch, ona nie jest w stanie mnie upokorzyć. Że to ma być dla niej upokarzające, nie dla mnie, że jestem ponadto po prostu. Jakoś tak bardzo szybko ja tam się z tym oswoiłam, do tego stopnia, że jak była taka nerwówka, że wychodzimy, że jest amnestia. I dziewczyny normalnie wariowały już. Jeszcze dzisiaj, znowu wieczór, jeszcze dzisiaj nie wyszłam. Ja traktowałam to zupełnie spokojnie, nie byłam spakowana, nic. Jak przyszli po mnie, że wychodzę, to ja siedziałam i czytałam książkę. Powiedziałam klawiszowi, że temu właśnie, który mnie tak wyróżniał, że tak mi trochę szkoda się z nim rozstawać. Nawet go pocałowałam. I mówi, no Danusia, ale ja ci nie życzę, żebyś tu wracała. Bo on w końcu zaczął do mnie mówić po imieniu i to było szczególne wyróżnienie. No niby powinnam się może obrazić, no bo jak... Ale wiedziałam, że to jest z jego strony taki objaw sympatii. Dostawałam bardzo dużo listów, bo moja przyjaciółka pisała do mnie codziennie. Codziennie, więc raz w tygodniu dawali listy, to wtedy dostawałam taki stos tych listów. Dostawałam wszystkie możliwe paczki dzięki tej mojej przyjaciółce i tego do końca jeszcze nie zapomnę jej takiego hartu ducha. I ona była z Iblu i cały Iblu właściwie jakby żył tą moją sprawą, więc ja miałam takie ogromne wsparcie, bo wiedziałam, że ci ludzie o mnie myślą. Co tylko kto mógł, to do tych tam paczek jej znosił. Pisał do mnie listy mój promotor, profesor Treugut. Te listy nie dochodziły, dopiero się dowiedziałam po wyjściu, były zatrzymywane w prokuraturze, bo wszystkie listy były cenzurowane. Także wytworzyło się coś takiego, że ja w końcu nikt, przecież no, ani żadna zasłużona działaczka, ani nikt, byłam jakąś taką osobą, niesamowicie znano w tym więzieniu przez całą tę obsługę, co nie było takie wcale fajne. Pisałam tam dziennik, który skrzętnie chowałam i który kilkakrotnie wpadał w czasie tych kipiszy. Nie wiedziałam wtedy, że dziewczyna, która ze mną siedzi tam od początku, jest po prostu wtyką. Ona siedziała za jakąś aferę gospodarczą, za jakiś przemyt srebra czy coś takiego, miała duży wyrok. To się dowiedziałam dopiero jak wyszłam. I ona mi wskazywała, gdzie ja najlepiej mogę schować te, co za każdym razem wpadało. Był taki wychowawca, jakiś w ogóle wariat kompletny, który mnie nienawidził dosłownie. Jak widział mnie, to ja miałam wrażenie, że zawału dostanie, że gdyby to nie było karane, to by mnie własnymi rękoma udusił. I on kiedyś po takim kipiszu, kiedy ten mój dziennik wpadł, wezwał mnie do siebie. A tam było takie zdanie napisane, ja go tam nazywałam wychowankiem, wychowanek. I taki było coś, że napisałam, wpadł wychowanek w takiej zajebistej kamizelce. I on mnie wezwał. I od progu, moja kamizelka się wam nie podoba. A to moja teściowa mi na drutach udziergała. Rudy był zresztą. Był o głowę ode mnie niższy, więc ja przy nim nigdy nie siadałam. Taka byłam wredna. On na mnie wrzeszczał, a ja byłam o głowę wyższa od niego. I on mi zawsze kazał siadać. Siadajcie, Dąbrowska. A ja mówiłam, że mnie stawy bolą i ja postoję. To go jeszcze bardziej rozścieczało. No więc takie były przygody. Ja tam bardzo ciężko zachorowałam. latem, bo tam był jakby upał. Było nie do wytrzymania, bo to jest zamknięta cela. Drzwi bardzo szczelne. Nawet w mieszkaniu nie ma się takich szczelnych drzwi. Okno można było uchylić, ale nie było najlżejszego przewiewu. I ja tam zachorowałam na coś takiego, co właściwie nie wiem do dziś, co to było, bo nikt mnie nie zdiagnozował. To wyglądało jak zapalenie stawów. I ja miałam tak potworne bóle, że normalnie wariowałam z tego, szczególnie nocą, jak się położyłam. Kilkakrotnie dziewczyny waliły miskami w drzwi w nocy, żeby sprowadzić lekarza do mnie, dlatego że im przeszkadzałam spać po prostu. Ja miałam górną pryczę, złaziłam z tej pryczy i tak łaziłam po tej celi. Załamywali się ludzie, którzy szli do podziemia dla szpanu. Tak jak ten mój kolega, o którym opowiadałam. I w momencie, kiedy się znajdą w takich warunkach, w takiej celi, no to już nie ma szpanu, prawda? A ja cały czas myślałam o tym, że przedtem zamykali moich kolegów, zachowywali się w tych więzieniach, w tych obozach internowania znakomicie. I że ja w końcu kiedyś wyjdę i tym ludziom będę musiała spojrzeć w twarz. I przypominam sobie tego Grześka Kołtuniaka, który tak z taką, jak mnie do niego przydzielili, to mówił, dziewczątko mi przysłali, ja potrzebuję ludzi do roboty. I sobie myślę, no przecież jak ja coś zrobię nie tak, to oni mnie obśmieją, to się te ich tezy spełnią, że ta chudzina taka, to wiadomo było z góry. Więc to mnie bardzo trzymało. To mnie bardzo trzymało, tym bardziej, że Grzesiek wtedy też siedział. I ja byłam absolutnie pewna. I sobie myślę tak, ci ludzie, którzy są nadal na wolności i oni wiedzą, że ja siedzę, to przecież oni się nie pochowali gdzieś, oni nadal robią to, co robili i oni mają do mnie zaufanie, że ja ich nie wsypię. I wiedziałam, że jestem jedynym ogniwem, poprzez który oni mogą wpaść, dlatego że ten mój kolega, który mnie wsypał, nic nie wiedział o Szczecinie. On wiedział, że ja wożę książki z Warszawy. Pilnowałam się, żeby nic w celi nie mówić. To już taki instynktownie tego Władek nie uczył. To tak instynktownie, nie? Był papież wtedy w Polsce i całe więzienie ogłosiło wtedy cały ten pawilon polityczny. Nie całe więzienie, bo to przecież potworne więzienie, wielkie tam, ten pawilon jeden polityczny. 9-dniową głodówkę. Dla uczczenia tego papieża, no bo nie mogliśmy w żaden sposób w tym uczestniczyć. Myśmy nie mieli głośników nawet w celach. I tu bardzo nam pomagali kryminalni, którzy nas lubili na ogół, bo oni w sąsiednim pawilonie mieli głośniki i oni nastawiali je, ma cały regulator.
Żeby wszyscy słyszeli.
Żebyśmy mogli usłyszeć. Jak były jakieś mecze w radio, właśnie jak była ta wizyta papieża, to był jeden wielki ryk na Rakowiecki, bo oni nastawiali w tych celach te, żebyśmy też mogli. Ta 9-dniowa głodówka to już była moja druga głodówka. Z tym, że ta pierwsza była taka krótka. Chcieli mi drugi raz zamknąć tej kabaryny. I ja wiedziałam, że ja już tego drugi raz nie wytrzymam po prostu. I przed pójściem tej kabaryny jest badanie lekarskie, to znaczy powinno być, ale to jest tak, że idzie się do tego lekarza i on po prostu podpisuje, że jest się zdrowym, nie? Bo jak się dowlokło do lekarza, to jest się zdrowym. I ja mu powiedziałam, że ja tego po prostu nie wytrzymam. I pan mówi, będzie miał mnie na sumieniu. On się ze mnie zaczął śmiać, że należało się wcześniej nad tym zastanowić, zanim coś tam, już nawet nie pamiętam za co to, pewnie za kontakty z innymi celami, bo to była moja specjalność. I wtedy ja podjęłam głodówkę, bo już wiedziałam, że jak głoduję, to mnie nie zamkną w tej kabarynie. No i oni się wtedy przestraszyli rzeczywiście i odroczyli mi ten wyrok do następnej wpadki, nie? No i te 9 dni, jak był papież, to był wielki postrach w całym więzieniu, bo to cały pawilon głodował. Najpierw, jak ogłosiliśmy tę głodówkę, zrobili nam straszliwy kipisz w celi. Jakieś takie szykany, jakieś takie upokarzające rewizje. I kazali nam oddać wszystkie papierosy. I te moje dziewczyny, myśmy wtedy we trzy były. Oczywiście posłusznie wszystko. A ja, ponieważ mam naturę przestępcy i usiłowałam obalić ustrój siłą, jak mi mówił ten ubek, to do końca się zapamiętam taką wiarę w moją siłę fizyczną. Skamuflowałam trochę tych papierosów. I sobie tak wydzielałyśmy, jednego paliłyśmy, nawet trzy, żeby... I ja się tego strasznie bałam. No bo to człowiek nie wie, jak wytrzyma organizm 9 dni nie jedząc. Oni nam dawali czarną kawę i myśmy... Bo oni nam przynosili posiłki. I ten zapach z tej kuchni był. Zabrali nam wszystkie jedzenie, oczywiście, jakie miałyśmy w celi. Przynosili nam tą czarną kawę zbożową, bez cukru. I okazało się, że ja to bardzo dobrze zniosłam. Okazało się, że jeść się chce przez pierwszą dobę. A potem... Człowiek nie czuje głodu. Czuje się takie stopniowe osłabienie, ale w końcu ja nie pracowałam tam fizycznie przecież, prawda? Nie zużywałam żadnej energii. Trochę tam mi się w głowie kręciło, jak tego papierosa paliłam, ale...
No właśnie, jeszcze te papierosy.
Ale ich było bardzo mało, bo myśmy to bardzo oszczędzały. Jedna dziewczyna taka tam wydzielała po prostu, nie? Były niesamowicie mi wdzięczne, bo ja w końcu mogłam im tego nie dać, nie? Ale była taka wspólnota, że wszystko, paczki, jedzenie, wszystko było wspólne. Aż sama się dziwiłam. Wydawało mi się, że ja zemdleję, że ja będę miał jakieś zawroty głowy, że coś tam się ze mną będzie działo. Czasem się nie działo. I tak sobie wtedy marzyłam, jak to byłoby świetnie, gdyby człowiek nie musiał jeść. Ile czasu wolnego. Tych misek nie trzeba myć, prawda? No w ogóle super. Chociaż ta dziewczyna, co siedziała ze mną wtedy, ona miała lęk kwasotej wrzody na żołądku i ona straszliwie cierpiała. Ona się zwijała z bólu. Straszliwie cierpiała. W końcu my jej mówimy, Iza, to ty nie musisz głodować. Przerwij tą głodówkę. Ty jedz, bo ty się, dziewczyno, wykończysz. No już nie była w stanie wstać z tego łóżka, a klawisz co chwilę przychodził i to myśmy się tam awanturowały, że ona jest chora i ona będzie leżeć na tym łóżku i proszę nas zamknąć do kabaryny i w ogóle, nie? Ale wytrzymała do końca. Z tym, że straszliwie to odchorowała. Straszliwie to... I były takie przypadki, że mężczyźni mdleli tam, no. Tym bardziej, że bardzo intensywnie nas wtedy wzywali na przesłuchania. Na przesłuchania się szło na najwyższe piętro tam, w tym pawilonie. Te przesłuchania dotyczyły przede wszystkim już nie tego, co się tam robiło, za co się siedzi, tylko no, kto to zorganizował, takie szantaże. Będziemy was siłą karmić przez rurę, będziecie mdleć, będziecie chorzy, pani chyba nie zależy na życiu, bo ubecy mówili do nas pani. Pani chyba nie zależy, pani przecież jest młoda, po co pani to robi, to jest idiotyzm, co pani przez to zyskuje, papież nawet nie wie, że wygłodujecie, no takie tam różne. Ale wytrzymaliśmy, no i to też był jakiś sukces, prawda? Tym bardziej, że widzieliśmy, że to ich jakoś dotyka, bo to są takie sytuacje. Dzisiaj to już nie robi na nikim wrażenia, bo to się stało takie powszechne, no każdy tam głoduje zaraz, jak tam coś, prawda, w pracy, coś tam, jakiś bunt. Ale wtedy głodówki tych politycznych szczególnie, to był poważny problem, dlatego że te wszystkie informacje, nie wiem jakim cudem, ale to natychmiast przenikało za granicę do wolnej Europy. To były te różne tam organizacje humanitarne, które tam ingerowały. Kościół był przecież. To był problem, to był kłopot dla tych władz. Szczególnie, że oni już wiedzieli, o czym myśmy nie wiedzieli, że będzie ta amnestia, bo jakoś trzeba było rozwiązać ten problem. Tylu ludzi zamkniętych. Te przedłużające się śledztwa, bo wiadomo było, no co z tymi ludźmi robić? No przecież to były tysiące ludzi, takich jak ja. No było paru tych takich, prawda, działaczy, ale przeważnie to była taka młodzież. Dziewczyny, chłopaki, no zaplątani w coś tam, złapani, prawda, z tymi ulotkami, z tymi bibułą, no, z tą drukarnią, no. I to wszystko się działo po tych więzieniach i coś trzeba było z tym zrobić, więc każdy kupi by się dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy domyślił, że będą musieli znaleźć pretekst, żeby zrobić amnestię jakąś, wyselekcjonować tych ludzi jakoś tam. Szczególnie, że moje śledztwo było podobno zamknięte, mnie już w ogóle nie wzywali na przesłuchania w sprawie, a jednocześnie nie dawali mi dostępu do akt i nie robili mi procesu. Tylko jak siedziałam, te sankcje mi przedłużali, ja pisałam skargi, bardzo byłam aktywna, napisałam do sędziego penitencjarnego skargę, że jestem bezprawnie przetrzymywana, że nie wiem, jakie zarzuty mi się stawia, nie mam procesu, nie wiem, co ze mną, po prostu siedzę. Pisałam skargi do adwokata, tak nękałam ich w ten sposób, nie? Jak już się bardzo nudziłam, to domagałam się wizyty u lekarza, u dentysty, bo mnie ząb boli, no takie tam. Oczywiście nic z tego nie dostawałam, nie? Jakoś tam się zadomowiłam i siedziałam, no. Aż przyszli powiedzieli, że mam się pakować. Bardzo byłam ucieszona, bo znalazłam świetny sposób na wyniesienie tego dziennika swojego. Jedyne papierosy, jakie tam mieliśmy, jakie kupowaliśmy na wypiskę, bo były najtańsze, to były sporty. Nie wiem, czy pani wie, że
oczywiście
były takie sporty. Więc nie było oczywiście żadnej akcyzy wtedy nic, więc ja tak delikatnie rozklejałam tę paczkę, wyjmowałam papierosy. Pisałam na opakowaniach takich rozłożonych z tego, jak się... To papierowe były, prawda? Tak. Więc ten dziennik był pisany w takich opakowaniach i zwijałam to tak jak papieros, wkładałam do tej paczki i zaklejałam tak, że wyglądała jak paczka papierosów. I jak wychodziłam, to miałam kilka paczek papierosów i miałam jeszcze oprócz tego 5 paczek, które mi przywiozła na widzenie moja mama i które mi zabrali, nie dali mi tego do celi, zabrali to do magazynu. Więc to się niczym nie różniło, nikomu nie przyszło do głowy. Robili mi bardzo szczegółową rewizję, jak wychodziłam, ale nikomu nie przyszło do głowy rozpakowywać paczki z papierosami, tym bardziej, że nie we wszystkich był ten dziennik. I już byłam w magazynie na dole. Przybierałam się w te swoje ciuchy cywilne, wolnościowe. Kiedy zostałam cofnięta z powrotem, zrobiono mi drugą rewizję i zabrano mi te wszystkie papierosy, ten dziennik. I wtedy się właśnie dowiedziałam od ludzi, którzy też wychodzili, że ta dziewczyna, która ze mną siedziała w celi, jest po prostu kapusiem. Ona zresztą zostawała tam, nie? I wiedziała, że nie wyjdzie. Co powinno mi dać do myślenia? I zabrali mi to. Ale jak się już wszystko zmieniło, ustrój się zmienił, w 90 roku dostałam wezwanie do UOP-u, do Warszawy i oni mi to wszystko zwrócili. Także ja mam ten dziennik.
Wyszła pani na wolność. To nie jest koniec tej historii.
Wyszłam, pod bramą czekała oczywiście na mnie moja przyjaciółka.
A może pani powiedzieć, kto to jest?
To jest Ania Bujnowska. Ona pracuje do dzisiaj w Iblu. Ona pracuje w Bibliotece Iblowskiej. Zrobiła doktorat, pracuje, też jest od Janion. Myśmy się poznały na tym studiach doktoranckich. Ja myślę, że ona zostanie świętą w ogóle. Nigdy nie spotkałam tak bezinteresownego i dobrego człowieka. Nie tylko dla mnie dobrego, ale w ogóle. Więc ona tam oczywiście czekała na mnie. Tam po drugiej stronie ulicy jest taki park. I powiedziała, że poczekamy również na Mirka, na tego kolegę, który mnie wsypał, bo ona jemu też pomagała cały czas, chociaż wiedziała. Wiedziała, ale uważała, że trzeba mu też pomóc, bo siedzi i w ogóle. I on wyszedł 15 minut po mnie. Ja siedziałam w tym parku, ona poszła go przywitać. Nikt na niego nie czekał, co mnie bardzo zdziwiło. Więc on zaraz tam złapał taksówkę i gdzieś pojechał. Także ja się z nim nawet wtedy nie spotkałam. Natomiast ona przyszła do mnie do tego parku i mówi, wiesz, on pierwsze słowa, jakie mi powiedział, nawet nie powiedział cześć Ania, tylko powiedział, to wszystko przez Dankę, Danka wszystkich wkopała. No i jak wreszcie przyjechałam do Szczecina, to musiałam się zameldować oczywiście na milicji. I okazało się, że w międzyczasie do mnie przyszedł list polecony z uczelni, że mnie zwalniają z pracy, ale ja tego listu nie odebrałam, bo byłam w Warszawie. Ponieważ tego listu nie dostałam, to poszłam odebrać zaległą pensję, której mi nie chcieli wypłacić, więc zaczęłam się tam straszliwie pieklić, że ja zostaję bez środków do życia i ja wyszłam na amnestię, więc niczego mi nie udowodniono. I dlaczego nie ma mojej pensji? Wszyscy rozkładali ręce, nikt mi nic nie potrafił z tych urzędników powiedzieć, oprócz tego, że ja tu już nie pracuję i mam sobie iść. Więc poszłam do rektora Jaskota, gdzie nie chciano mnie wpuścić, więc właściwie siłą wtargnęłam do niego, bo nie chciano mnie do niego wpuścić. No i on zaczął się straszliwie tam awanturować, wymyślać mi, wyzywać mnie, że co ja sobie w ogóle wyobrażam, jak ja śmiem tu jeszcze przychodzić i tak dalej. I wtedy ja pojechałam do Wieniawskiego, tam był taki komitet pomocy, biskupi komitet, bo też ja miałam stamtąd bardzo dużą pomoc. Więc poszłam podziękować, jak wyszłam, oni mnie tam jeszcze obdarowali jakimiś pakami, witaminami, lekami, no w ogóle. I tak spotkałam Artura Freja, którego znałam już wcześniej. Powiedziałam mu, jak wygląda moja sytuacja i on mi poradził, żebym poszła do Andrzeja Milczanowskiego. Poszłam do Andrzeja, no i on mi to prawnie wytłumaczył, że oni popełnili błąd, bo powinni mnie zwolnić natychmiast, jak mnie aresztowano. Bo wtedy obowiązywały przepisy stanu wojennego i mogli mnie zwolnić jednym podpisem. Natomiast wtedy tego nie zrobiono, nie wiadomo dlaczego. A jak ja wyszłam, to już właściwie nie było możliwości prawnej mnie zwolnienia. Bo nie byłam skazana. Objęła mnie amnestia, czyli jakby wymazanie wszelkich win. Ja nie wyfiguruję w żadnych rejestrach, prawda? Więc właściwie nie było żadnych podstaw. I ja z tym z powrotem poszłam do Jaskota, który oczywiście mnie nie chciał przyjąć. Sekretarka miała zapowiedziane, że mam je za próg nie wpuszczać. Ale no znowu wtargnęłam siłą i on wtedy już się straszliwie zdenerwował, że ja tu jeszcze czegoś szukam i ja mu nawet nic nie powiedziałam. Położyłam mu na stole te dokumenty i wyszłam. Poszłam tam na drugi dzień do kadr i ten szef kadr powiedział, że uczelnia będzie zaszczycona, jeśli ja zechcę nadal pracować. Zwolniono wtedy mojego męża, bo on za wcześnie wyszedł. Jego w ogóle aresztowano przez przypadek. On w niczym nie uczestniczył. No ale ponieważ mnie zabierano, no to z rozpędu również jego i on wyszedł bardzo szybko, on wyszedł po półtora miesiąca chyba. I to jeszcze obowiązywały przepisy stanu wojennego, więc jego zwolniono natychmiast z pracy. A mnie zwolnić nie można było, wobec czego dostałam całą zaległą pensję za te wszystkie miesiące, no i w ogóle wszystko. I uczelnia się poczuła zaszczycona, że i dlatego pracuję tam do dzisiaj. No i jak wyszłam, jak wróciłam, no to natychmiast odnowiłam te wszystkie kontakty i zaczęliśmy z powrotem organizować następną gazetę, nie? Z Grzesiem. Grzesio też wyszedł Kołtuniak na amnestię, więc zaczęliśmy kombinować nowy zespół, tak żeby robić nową gazetę i zaczęliśmy robić coś, co się nazywało Obecność. Jacyś bliżej mi nieznani ludzie ukradli ze Skolwina belę papieru. Nie wiem, czy pani wie, jak wygląda bela papieru.
Nie. Nie widziałam nigdy.
To są takie płaty papieru mniej więcej jak to okno. Mhm. Takiego gazetowego papieru.
Tak.
No i bela tego to było chyba, no. Jak to przywieźli do mnie, do mojej kawalerki 17-metrowej i położyli na podłodze, to było mniej więcej tyle. Mhm. No i to trzeba było pociąć domowym sposobem na format A3 albo A4. Więc pracowicie się tym zajmowałam z mężem. Przykryliśmy to kocem, w ogóle nie przyjmując żadnych znajomych w domu, nikogo, no bo każdy od razu by zapytał.
Co to jest?
Co to jest? Ten okres pamiętam jako taki już taki zupełnie mechaniczny. Po nocach mi się śniło składanie, cięcie i pakowanie w ryzy, bo to miało iść również dla innych grup. To trzeba było rozwieźć po mieście później dla innych grup. No i robiliśmy tą obecność i bardzo mocno weszliśmy wtedy też w pomoc ludziom, których zwolniono z pracy, którzy zostawali bez środków do życia. Ja wtedy poznałam całą taką nędzę egzystencji w PRL-u. Bo ja w sumie, ja byłam młoda, nie miałam dziecka. Prowadziłam taki tryb życia, nie miałam takiej chęci posiadania, jakichś ciuchów modnych, jakichś tam, prawda. Książki to mnie interesowało. Przez te właśnie różne akcje pomocowe zetknęłam się z takim dnem nędzy w tych, przede wszystkim w tych rodzinach robotniczych, tych starych ludzi, matek, ojców, prawda, w takich zapyziałych mieszkaniach, w tych oficynach tam w Śródmieściu. I myśmy tę pomoc rozwozili, bardzo często oddawaliśmy własne kartki na żywność. Czy kupowaliśmy z te kartki jakieś masło czy coś, no bo to... To były bardzo trudne, szczególnie na przykład jak jest syn, który utrzymuje starą matkę, niedołężną, jakąś chorą i jego zamykają w więzieniu. to ta kobieta jest skazana na śmierć głodową. To ją, nią się trzeba zająć przecież, prawda? I takich ludzi mieliśmy sporo. I nawiązał z nami kontakt ten biskupi komitet i zatrudnił nas do takiej strasznej pracy. Segregowania, rozdzielania i rozwożenia darów, które przychodziły z zagranicy. To całe tiry przyjeżdżały, ciuchów, kosmetyków, no jakichś takich, żadnych bogactw, jakichś proszków do prania, jakichś takich elementarnych rzeczy, prawda, jakichś puszek dla dzieci, mleka tam takie. To była straszna praca. Pamiętam, że jak nad ranem wracałam do domu, to już powiedziałam sobie, nigdy więcej, mam dosyć wszystkiego, całego podziemia, SBC, PRL-u, już nigdy więcej. I trudno w to uwierzyć pewnie, ale ja dla siebie nie wzięłam ani jednego ciuszka najmniejszego, bo już nie mogłam patrzeć na to. W ogóle nie myślałam o tym, że może coś fajnego dla siebie poszukać.
I równolegle prowadziła pani zajęcia, tak?
Tak, 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 tak. Cały czas pracowałam. No było parę takich sytuacji na uczelni, ze studentami z NZS-u była sprawa Marzeny Szczeglaskiej, którą wyrzucili z uczelni za składanie kwiatów pod pomnikiem, tablicą przy stoczni na rocznicę grudnia. Ja już wtedy byłam w bardzo zaawansowanej ciąży, ale ona mnie poprosiła, żebym była jej no kimś w rodzaju adwokata na komisji dyscyplinarnej. No więc tam jeszcze były takie starcia z tym betonem uczelnianym. Ja miałam takie poczucie potwornego absurdu, kiedy jest studentka, świetna studentka, bo ona bardzo dobrą studentką była, na drugim roku wtedy była. I czytają jak z oskarżenia, że poszła z kwiatkami, złożyła je pod tablicą, prawda, i to jest przestępstwo z jakiegoś tam, prawda, naruszenie czegoś tam i należy ją wyrzucić z uczelni. Cały jej rok studentów z tego całego jej roku zrobili taką manifestację wtedy w zamku, rektorat był w zamku i tam się to odbywało. No więc były takie historie ze studentami, których wyrzucano z uczelni i oni na tym dobrze wyszli, bo poszli do Warszawy, do Poznania. Mi się udało pomóc, że no poprzez jakieś tam kontakty załatwić im to przeniesienie na inne uczelnie, na te dobre uczelnie. Żeby oni tu nic nie tracili. Tu wtedy pan profesor Kuźma też bardzo pomagał w tym, bo on walczył o to, żeby ich zatrzymać na tych studiach. Ale no nie udało się, więc tyle, że oni nic nie stracili, w sensie żadnego roku nie stracili. Ale mnie było szkoda, że tacy fajni ludzie odchodzą z uczelni, fajni studenci.
Zniknął nam ten człowiek, który panią zdradził.
Wyszedł, no wrócił na uczelnię. Obraził się na mnie straszliwie. Znaczy wrócił, on był całkowicie przegrany w tym środowisku warszawskim, bo tam on wkopał nie tylko nas, ale przede wszystkim tam sporo osób z tego środowiska warszawskiego. Rozpowiadał jakieś straszne historie, że to wszystko przeze mnie, że ja wszystkich wpakowałam. W pewnym momencie wzięłam go na stronę i po prostu go opieprzyłam, no. Trochę się uspokoił, ale no był z takim, no, takim dystansem. Robił błyskawiczną karierę. Kiedyś sama go poprosiłam o rozmowę, bo jak ja wyszłam z tego więzienia, dostawałam ciągle wezwania na SB tutaj, w Szczecinie. Namawiano mnie na współpracę. No grzecznie mnie namawiano, pan Łubek mnie częstował herbatą, że może się napije herbaty, może bibułę od niego pożyczę, taki bardzo był sympatyczny. Skarżył się, jak ciężko im tam się pracuje w ogóle. Ale jednocześnie tak próbował mnie właśnie oswajać i żebym ja na tę współpracę poszła, bo znam dobrze środowisko. Pokazywał mi, że wszystko o mnie wie. Wzywał mnie i na przykład mówił, a dlaczego pani wczoraj miała na szyi krzyżyk z orzełkiem w pracy? Takie psychologiczne działanie. Jest pani osaczona, bo wiemy, o każdym kroku nie ma pani wyjścia. Mój mąż pracował wtedy w kamieniu, dostał pracę w katedrze kamieńskiej, porządkował zbiory starodruków tam, bo nie mógł nigdzie znaleźć pracy, więc tam biskup Stefanek nam bardzo pomógł, zatrudnił go tam i później organizował bibliotekę seminarium duchownego. Więc ja byłam cały dzień sama w domu i wtedy pan Łubek mnie odwiedzał w domu. Nie wpuszczałam go nigdy. To trwało dosyć długo, to nękanie, aż mi Andrzej Milczanowski poradził, żebym ja nie odbierała tych wezwań, nie chodziła. Żebym zbierała te wezwania i złożyła skargę do prokuratury na nękanie. Ja tak zrobiłam i to się w końcu skończyło, ale obawiałam się, że będą chcieli tego mojego kolegę Mirka też na mówić na współpracę i po prostu uważam, że muszę go ostrzec. Wiedziałam, że on jest słaby, że może popłynąć dalej. bo mogą go szantażować, na niego mają haki, prawda? Na mnie nie mieli żadnych haków, preparowali jakieś takie dziwne rzeczy, pokazywali mi zdjęcie, gdzie ja się na ulicy całuję z jakimś obcym facetem i że oni to pokażą mojemu mężowi. Mówię, proszę bardzo, bardzo go to zainteresuje pewnie, nie? Szukali, po prostu nie mieli mnie haka, więc, a na niego mieli, więc wtedy z nim rozmawiałam. On powiedział, że nie dostaje żadnych wezwań, że zostawili go zupełnie w spokoju. I ja byłam tym bardzo zaskoczona. Na mnie nic nie mają, a mnie wzywają i namawiają na współpracę, a jego nie. I Andrzej Milczanowski mi wytłumaczył, że no to wynika z tego, że ja się sprawdziłam jakoś tam jako człowiek no z pewnymi zasadami, prawda? I jeśli by oni pozyskali mnie jako współpracownika, to mogliby mieć do mnie zaufanie. Natomiast nie mogą mieć zaufania do kogoś, kto już raz zdradził mnie. To się okazał taką galaretą, no. Więc jemu nawet tego nie proponowali. Ten człowiek już nie żyje, zginął w wypadku samochodowym parę lat temu.
Podziwiam to, że pani jednak do tego wszystkiego, bo można zgorzknieć. Czy pani zgorzkniała?
Wszystko, co się robi w życiu, ja myślę, ma swoje dobre i złe strony. Nic nie jest jednowymiarowe, nie? Bardzo dużo się nauczyłam. Konspiracja była dla mnie taką wielką szkołą życia. Bardzo dobrze poznałam siebie, jakieś swoje możliwości, których w ogóle nie podejrzewałam u siebie. Jak pani mówiła, ja byłam zawsze strasznym tchórzem i na myśl, że ja mogę kiedyś siedzieć w więzieniu czy coś takiego, to ja umierałam ze strachu. Nigdy w życiu nie przeszłabym na czerwonym świetle, bo może mnie zatrzymać milicja, nigdy w życiu nie pojechałabym na gapę. Ja byłam tego typu człowiekiem, nie dlatego, że takim obywatelem praworządnym, tylko ze strachu. Ja byłam straszliwym tchórzem. A jednocześnie w pewnym momencie już się nie można wycofać, bo ja poznałam wspaniałych ludzi w tej konspiracji. Taka zasada wzajemnego zaufania, pomocy, to było niesamowicie dla mnie wtedy ważne. Poza tym ja miałam taki wtedy moment wahania. Przecież nie wiedzieliśmy, że to się tak skończy. Ja sobie wyobraziłam, że to jest wybór na całe życie. I że całe moje życie do końca będzie już tak wyglądało. Jak takiej tropionej zwierzyny, jak będzie polegało na obmyślaniu skrytek, schowków, kontaktów, konspiracji, no tego wszystkiego, prawda? Przecież to tak wyglądało wtedy. Więc był to jakiś taki świadomy wybór, że jakby no po drugiej stronie jest to, co widziałam na co dzień, no taka obłuda, lizusostwo, taka jakaś hipokryzja. Ja myślę, że zauważałam to dlatego, że ja byłam wychowana w określonym środowisku, no a później dorastałam tak intelektualnie w określonym środowisku. Ja bym tego nawet nie nazwała, że ja miałam jakiś twardy system wartości, bo się wtedy w ogóle nad tym nie zastanawiałam. Ja miałam taki jasny obraz świata, wcale też socjalistycznie byłam wychowana. No życie człowieka, to co robi w życiu, dzieliło się na to, co się robi i czego się nie robi, niezależnie od tego, czy...
Jaki jest ustrój, jaka jest ideologia ustrój. I tak dalej.
Ja to traktowałam w takich kategoriach etycznych, takich no, relacji między ludźmi, jakiejś takiej, no, na mojej wewnętrznej uczciwości, nie wiem, nie zastanawiałam się wtedy aż w takich jakichś filozoficznych kategoriach nad tym. Dla mnie taką ważną szkołą było to więzienie. Absolutnie tego nie żałuję, bo ono mnie bardzo dużo nauczyło. To jest na takiej zasadzie, co człowieka nie złamie, tego wzmocni, nie? I tak sobie zawsze myślałam, że właściwie, co, nie imponuje mi kasa, nie imponują mi bogactwa, jakieś zaszczyty, władza jakieś, prawda, tego typu rzeczy. Tutaj nie będę miała traumy, że mnie to ominie. Największą krzywdą, jaką można mi zrobić w życiu, to odizolować mnie od możliwości czytania i pisania. A skoro nawet w więzieniu się to nie udało, to ja, bez względu na to, gdzie będę, mogę sobie czytać, pisać, myśleć, prawda? Mnie z tej uczelni próbowano zwalniać kilka razy, nie? Wcale nie uważam, że to jakieś bohaterstwo było, jakieś dramatyczne historie. Po prostu ja myślę, że to nawet w ogóle było coś innego. Nie wiem, czy jestem leniwa, ale staram się zawsze robić to i postępować tak, jak lubię, jak mi jest fajnie. To w ogóle nie powinniśmy tego nagrywać, bo to jest w ogóle nie tak, jak powinno być, bo to nie jest poprawne politycznie, ale w dużej mierze To też tak było. No. Nie fajnie mi było, jak widziałam zachowania ludzi, więc wybierałam to, co jest mi fajnie. Nie fajnie mi było z moimi kolegami w pracy, więc związałam się z ludźmi, z którymi było mi fajnie. No. Człowiek nie rodzi się bohaterem, który zmienia ustrój. Człowiek, przeciętny, normalny człowiek, chce przeżyć swoje życie w miarę wygodnie, dobrze, chce być szczęśliwy. Jakkolwiek to rozumie, bo każdy po swojemu, prawda? Nie chce zmieniać świata, zmieniać ustroju, buntować się. I ja myślę, że to tak jest, no. W tej chwili to jest tak, każdy z kim się rozmawia, to mówi, że był wielkim działaczem i to właściwie niemal od niego zależy teraz, że mamy tak, jak mamy, prawda? Dorabia sobie tę biografię. Bo teraz wypada tak, prawda? I ja nie mam pretensji do ludzi, że oni są tacy. Ja nie mam pretensji do żadnych ludzi, bo ja mogłabym mieć pretensje, gdybym ja była idealna, nie? Nigdy nikogo nie okłamała, nigdy nie przeszła na tym czerwonym świetle. W końcu przeszłam i dostałam ten mandat. Gdybym ja nigdy nie wykorzystała pokusy do wygodnictwa i nie zaniechała czegoś, co mogłam zrobić, prawda? I nie mam prawa nikogo osądzać, no. Ja uważam, że życie, sam byt jest tragiczny i to już nam wystarczy, nie? Nie ma co sobie dokładać jeszcze. Mogło się wszystko potoczyć później inaczej oczywiście, no. Ale to też był jakiś mój wybór, no. Nie chciałam być wojewodą, senatorem i kimś tam jeszcze innym. Chciałam być na uczelni, no. I zostałam na uczelni, zrobiłam habilitację, no.
I czytać książki.
Czytać książki, no. Uczyć studentów, być z młodzieżą. Bo ja się przez to czuję taka młoda i mam bardzo dużo energii, jak z tą młodzieżą obcuję. Wychwytywać, wyłapywać tych fajnych, zdolnych, jakoś tam im pomóc, żeby gdzieś się nie zgubili w tym tłumie. Pieklić się ustawicznie o wszystko na tej uczelni też, no bo nigdy nigdzie nie jest idealnie, nie? Władek Lisycki uczył nas jeszcze innej rzeczy, bo pani pytała to, czy nie jestem zgorzkniała. Nigdy nie należy obrażać się na społeczeństwo. Ile razy mam ochotę się obrazić, jak na przykład wynik wyborów jest inny niż ja bym chciała. Mój syn chodzi po domu i mówi, głupie społeczeństwo, durne, co oni zrobili. Mnie się zapala światełko w głowie. Nigdy nie należy obrażać się na społeczeństwo. Ja nie wiem, pani mi takie trudne pytania zadaje, myśląc, że ja mam jakąś strasznie skomplikowaną, ważną, poważną filozofię życiową, czy jestem typem działacza? Na pewno nie jestem typem działaczki. W żadnej dziedzinie.
Ale trochę pani podziałała.
Myślę, że ostatnim moim takim domknięciem tej całej kariery politycznej, to w cudzysłów biorę, będzie to, że jednak wystąpię z Solidarności. Tylko nie mam czasu w tej chwili tego załatwić, bo mam bardzo dużo spraw na uczelni. Wystąpię z Solidarności, bo to już nie jest mój związek. To właśnie jakiś taki gest na domknięcie czegoś.
Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, przegrana w nierównej walce. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, ja klęczę, a wokół tańczy.
Thank you.
wiersze piszę znów, nie myśląc już o niczym. Cokolwiek to pomoże mi, aby zawrócić ciebie z drogi.